O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Matrycki, witam Państwa bardzo serdecznie, także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest doktor habilitowany Paweł Szmitkowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Serdecznie witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie. Obronność naszego kraju w obecnej sytuacji, jaka jest za naszą wschodnią granicą, nabieranie jako nowych kształtów i nowych wyzwań. W tym kierunku idzie nowa ustawa, która weszła w życie 23 kwietnia, o obronie ojczyzny, którą praktycznie zaakceptowały wszystkie siły polityczne. Jest tutaj zgodność i mamy wiele do zrobienia.
Tak. Ja powiem ze swojej strony tak, jeżeli mamy jakąkolwiek inicjatywę, która zwiększa nasz potencjał obronny, to należy ją ze wszech miar popierać i ta ustawa wydaje się być dokumentem słusznym. To, co zostało w niej zapisane, przede wszystkim zwiększenie wydatków z PKB i postępujące zwiększenie tych wydatków przez kilka lat na nasz budżet obronny, to jest pierwsza zasadnicza sprawa, która musi być rozwijana. Natomiast tutaj też na uwagę zasługuje to, że my zasadniczo reaktywujemy coś, co zostało już zapomniane, bo zostało zawieszone 14 lat temu, mianowicie zasadniczą służbę wojskową.
No tak, ale tu jest pewien pomysł na zastąpienie tej zasadniczej służby wojskowej.
Jest, tak, bo my mówimy tutaj o zasadniczej służbie dobrowolnej, prawda, która dla chętnych będzie realizowana, ale także będziemy mówili tutaj o możliwości wprowadzania zasadniczej służby obowiązkowej, gdyby takie potrzeby obronne zaistniały, aby ono, biorąc pod uwagę to, co w tej chwili dzieje się za naszą wschodnią granicą, niestety taka ewentualność może nastąpić.
A Pana zdaniem ta obowiązkowa służba zasadnicza, ona powinna być prowadzona? Bo tu jest wiele dyskusji na ten temat.
To znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak. W moim odczuciu przygotowanie młodych ludzi do obrony kraju jest absolutnie obowiązkiem. I tutaj nie chodzi o to, żeby ta służba, ona tam jest planowana na okres 12 miesięcy, ale chodzi tutaj o to, żeby tych młodych ludzi, którzy często nie mieli absolutnie żadnego związku, żadnych kontaktów, prawda, z systemem obronnym, żeby przygotować do tego, aby stworzone zostały realne, silne rezerwy obronne, które mogłyby zostać zmobilizowane na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego, który, umówmy się, nie jest tak nierealny, jak jeszcze pół roku temu.
No tak, ale myślę, że ta dobrowolna zasadnicza służba wojskowa z wynagrodzeniem 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, to taka ciekawa oferta.
Bardzo ciekawa oferta.
No i myślę, że wiele osób, młodych ludzi będzie chciało z tego skorzystać.
To znaczy, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo też pełnię rolę koordynatora programu Legii Akademickiej w naszym Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, że jest to oferta, która jest bardzo taka, powiedzmy sobie, ciekawa dla młodych ludzi, bo jest to forma, w której oni mogą przejść przeszkolenie wojskowe, później mogą podjąć ewentualną pracę zawodową w siłach zbrojnych i w tym momencie za, umówmy się, całkiem przyzwoite wynagrodzenie są w stanie stanowić realną rezerwę kadrową później dla sił zbrojnych na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, bo to nie musi być tylko wojna.
Ja tak zastanawiam się, że część osób może zostać w wojsku po tej dobrowolnej służbie wojskowej, ale część wróci, czy podejmie jakąś inną pracę i wydaje się, że tych ludzi co jakiś czas trzeba będzie ponownie przeszkalać.
Oczywiście, ale to jest system szkolenia rezerw i ten system nie jest czymś nowym, prawda, bo szkolenie rezerw sił zbrojnych jest normalną procedurą, prawda, która jest wdrażana co pewien czas i jest rzeczą naturalną, że osoby, które decydują się na połączenie, prawda, swojego życia z siłami zbrojnymi, muszą się też liczyć z tym, że będą wcześniej czy później powołani do takiego szkolenia uzupełniającego, przypominającego.
Ja myślę, że zainteresowanie będzie duże, bo patrzymy, co się dzieje w wojskach terytorialnych, kiedy wiele osób chce właśnie wstąpić w szeregi tej formacji.
To znaczy tutaj jeszcze, panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że często następuje pewnego rodzaju migracja, bowiem te osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z wojskiem, prawda, w cudzysłowie mówiąc, na poziomie Wojsk Obrony Terytorialnej, one później chcą wstąpić do wojsk operacyjnych, natomiast część oficerów, którzy służyli w wojskach operacyjnych, oni także wracają jako oficerowie do Wojsk Obrony Terytorialnej i szkolą też te rezerwy kadrowe. Więc tutaj jest bardzo dynamiczna migracja i jest to realna szansa na rozwój znacznego potencjału obronnego.
Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, że właśnie te rezerwy pod tym względem są jakby pokazywane, no i stanowią tak. ważne elementy armii ukraińskiej.
Co więcej, panie redaktorze, ja chcę zwrócić uwagę na to, że często te rezerwy, które jako nawet bataliony obrony terytorialnej są prezentowane w tej chwili w mediach, one są lepiej wyszkolone niż wojska operacyjne Federacji Rosyjskiej. To widać wyraźnie, prawda? Jeżeli chodzi i o sprzęt, i wyszkolenie.
Nawet umundurowanie.
Tak, nawet umundurowanie, prawda? Więc tutaj, jeżeli my będziemy łożyli na regularne, bo tu nie ma co naprawdę robić wielkiego, prawda, halo i pewnej akcji jednorazowej, tylko skrupulatnie, metodycznie te rezerwy kadrowe szkolić, bo one będą w tym momencie stanowiły bardzo realną siłę obronną.
To, co robiła Ukraina od 2014 roku do właśnie obecnego wybuchu wojny,
dokładnie.
Kiedy szkoliła, wyciągnęła wnioski tak. z tamtej inwazji rosyjskiej, no i przygotowała się, to trzeba jasno powiedzieć, do tej właśnie
panie redaktorze,
wojny.
Stara maksyma, która już jest powtarzana w tej chwili w mediach do znudzenia, civis pacem parabellum, prawda, więc jeżeli chcemy pokoju, musimy się szykować do wojny, nie. prawda, jeżeli chcemy wyszkolić realnie przygotowane siły zbrojne, i tutaj ja jeszcze chcę zwrócić na jedną uwagę, że oprócz tych wojsk operacyjnych, oprócz rezerw kadrowych, oprócz wojsk obrony terytorialnej, my musimy coraz poważniej myśleć o rozwoju struktur obrony cywilnej, która będzie w stanie przygotować tych wszystkich, którzy nie będą mogli, nie będą w stanie po prostu uczestniczyć w działaniach zbrojnych, bo mówimy tutaj o osobach, które ze względu na wiek, na stan zdrowia, ze względu na to, że to są kobiety, że to są dzieci, one nie mogą uczestniczyć w działaniach zbrojnych, ale przecież też ich trzeba przygotować do tego, żeby oni mogli sobie realnie na wypadek takiego zagrożenia poradzić.
No właśnie, bo przed audycją rozmawialiśmy na temat tej ustawy i pan przejrzał ją doskonale, dokładnie i wie, co tam jest zapisane i nie ma wzmianki o obronie cywilnej.
Nie ma wzmianki o obronie cywilnej, natomiast tak jak też rozmawialiśmy, no w moim odczuciu już musi w tej chwili, musi zostać wprowadzona ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej, jak ją będziemy tam nazywali, ponieważ obecnie, drodzy państwo, i to na to trzeba zwrócić uwagę. My w naszym prawodawstwie krajowym nie posiadamy obecnie, po wprowadzeniu tej ustawy, żadnego dokumentu w randze ustawy, który mówiłby o obronie cywilnej. Pozostały pewne rozporządzenia. Jest luka prawna, tak. Pozostały rozporządzenia, które znajdują swoje, drodzy państwo, odzwierciedlenia, odniesienia do ustawy o powszechnym obowiązku obrony, ale przecież po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny ta ustawa została uchylona.
Czyli gdyby, oczywiście nie wierzymy w to, wybuchła u nas wojna, no to pod tym względem
no
byłby problem.
Pod tym względem jest problem, prawda? I tutaj ja też, jeżeli mogę się w tym momencie wypowiedzieć inicjatywą taką naszego uniwersytetu, chcemy zorganizować w Siedlcach, oczywiście na razie lokalnie, ale być może będzie to inicjatywa szersza, takie szkolenia dla ludności cywilnej, dobrowolne oczywiście szkolenia, w których w sposób taki bardzo konkretny przedstawimy możliwości przygotowania się na wypadek zagrożenia. Co my jako obywatele możemy zrobić dla siebie? Jak możemy się przygotować?
I jak to szkolenie będzie wyglądać?
To szkolenie będzie wyglądało w następujący sposób. Na terenie naszej uczelni, prawda, dzięki uprzejmości, magnificencji pana rektora Mirosława Minkiny zostaną udostępnione pomieszczenia i zapraszamy chętnych obywateli, którzy będą mieli po prostu ochotę przyjść, posłuchać, zobaczyć, jak się przygotować, jak zabezpieczyć plecak ewakuacyjny, jak odbierać sygnały alarmowe, prawda, co zrobić, jeżeli takie zagrożenie, no miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale gdyby do tego doszło, co trzeba zrobić?
Kiedy wtedy to się odbędzie?
Takiego terminu jeszcze nie mamy. Mówimy tutaj o 11 maja, aczkolwiek jeszcze myślę, że informacje w tej sprawie zostaną skutecznie przez nasz dział promocji rozpowszechnione na terenie miasta.
I w którym miejscu to zostanie przeprowadzone?
Wszystko wskazuje na to, że będą to budynki Wydziału Nauk Społecznych przy ulicy Żytniej.
A więc dotarcie bardzo dobre.
Bardzo dobre.
Ja tak się zastanawiam, bo kiedy patrzymy na to wszystko, co dzieje się na Ukrainie, widzimy, że wiele osób korzysta ze schronów. No i tu chyba jest kolejny problem.
Panie redaktorze,
jeśli chodzi o Polskę.
Myślę, że słuchacze nie widzą mojej miny, prawda?
No, ja widzę.
Jeżeli chodzi o potencjał schronowy, prawda, trzeba powiedzieć, że on jest, drodzy państwo, na poziomie mniej więcej 3% potrzeb. 3% potrzeb, jeżeli wliczymy do tego wszelkiego rodzaju garaże podziemne, parkingi, które mogą być klasyfikowane jako budowle ochronne, odbierane w kategorii ukryć, to ten potencjał wzrasta do 6%. Więc to jest, drodzy Państwo, naprawdę nic. To jest nic. My nie mamy budowli ochronnych. One zostały zaniedbane w latach 80. W tej chwili ten potencjał gdzieniegdzie, oczywiście w urzędach miasta, w tych społecznościach lokalnych, gdzie jest taka większa może świadomość tego, że te budowle należy utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej, one są. Ale umówmy się, no z całym szacunkiem oczywiście dla władz naszego miasta, w Siedlcach tych schronów nie ma.
No tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę miasto Siedlce, około 80 tysięcy mieszkańców, tak. Czyli tak naprawdę te zabezpieczenie w wypadku zagrożenia może dotyczyć tylko, no wiem, 4-5 tysięcy osób.
Tak
i to
jest.
Tak już no, z pewnym naciągnięciem.
Tak jest. My musimy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo do zbiorowych sposobów ochrony ludności możemy też zaliczyć ewakuację, ale plany ewakuacyjne, które posiadamy, one zakładają przemieszczenie ludności na dobrą sprawę z osiedla do osiedla, czyli w sytuacji zagrożenia szerszego, gdzie mamy na przykład inwazję zbrojną i musimy się przenieść gdzieś, czyli opuścić miasto, krótko mówiąc, to też te plany ewakuacyjne nie zakładają szerszego zabezpieczenia. Więc musimy, dlatego ja mówię o tym przeszkoleniu indywidualnym. My będziemy niestety skazani na siebie.
Wspomniał pan też o Legii Studenckiej. Może dwa zdania na ten
tak
temat.
Tak jest. Legia Akademicka to jest inicjatywa, która realizowana jest już od 5 lat. I w ramach Legii my szkolimy no, potencjalne rezerwy obronne, prawda? My przeszkalamy naszych studentów nie tylko z naszej uczelni, bo oczywiście to realizujemy w formule online, więc możemy także przyjmować studentów z innych ośrodków akademickich. I w tym momencie przeszkalamy ich w dwóch, w zasadzie już od zeszłego roku, w trzech trybach. To jest tryb podstawowy, gdzie taki student otrzymuje stopień szeregowca rezerwy, tryb podoficerski, gdzie otrzymuje stopień kaprala rezerwy i dla absolwentów, którzy będą kończyli studia magisterskie, czyli drugi stopień studiów, prawda, czy studia drugiego stopnia lub ewentualnie jednolite studia magisterskie, mamy także przygotowany moduł oficerski, na który kierujemy do jednostek wyznaczonych przez MON, to są uczelnie wojskowe i w tym momencie budujemy rezerwę kadrową szeregowych, podoficerów i oficerów.
Sprawdza się to?
Do tej pory się sprawdzało, ale tak, panie redaktorze, gdy też mówiliśmy troszkę tu w kuluarach o tym, ja pragnę zwrócić uwagę na to, że mamy pewnego rodzaju takie może zgrzyty, to za dużo powiedziane, ale pewnego rodzaju nieporozumienia i niedomówienia z resortem obrony, bowiem ci studenci, którzy kończą Legię Akademicką, nie do końca traktowani są jako
pełnoprawni,
jak
tak?
to pełnoprawni żołnierze, tak, kandydaci, tak. Do służby wojskowej, więc tutaj wydaje mi się, że moglibyśmy
coś
szerzej o
zrobić.
Tym oczywiście rozmawiać i tak.
Wracając do ustawy, PKB naszego kraju, około 600 miliardów USD, czyli dolarów amerykańskich, no i z tego aż 3% na obronność. To ma nam zapewnić 300-tysięczną armię. Pana zdaniem to są takie optymalne liczby?
Panie redaktorze, to są bardzo duże liczby, z tym, że my musimy sobie zadać zasadnicze pytanie, w jaki sposób my tą armię chcemy dozbrajać, bo jeżeli widzimy obecnie sytuację na Ukrainie, to proszę zwrócić uwagę, Ukraina dysponuje często bronią, która jest stosunkowo tania, a jest bardzo skuteczna, więc jeżeli my możemy zniszczyć na przykład czołg wart ileś tam milionów dolarów rakietą, która jest warta 100 dolarów, to należy zastanowić się nad tym, czy my naszego potencjału obronnego nie powinniśmy budować w sposób taki, że będziemy dysponować. Oczywiście ja nie mówię tutaj o tym, żeby nie kupować myśliwców wielozadaniowych, nie kupować czołgów, ale czy my nie powinniśmy skupić się na naszym potencjale obronnym w taki sposób, że będziemy dysponować lekką, tanią bronią przeciwlotniczą, przeciwpancerną, którą jesteśmy w stanie. Drodzy Państwo, sprawa wygląda następująco. Kiedyś były prowadzone przez na przykład pana profesora Jakubczaka takie rozważania dotyczące potencjału Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie. I okazuje się, że jeden żołnierz obrony terytorialnej, uzbrojony w lekki sprzęt przeciwlotniczy, przeciwpancerny, jest w stanie pokonać 8 żołnierzy nacierających. Proszę sobie tylko przeliczyć, jaki potencjał musiałby nas zaatakować, żeby skutecznie nam zrobić krzywdę.
No i furorę robią drony.
Dokładnie. Które zasadniczo nie generują strat ludzkich, prawda? No oczywiście to są potężne środki finansowe, ale one w tym momencie w zasadzie no, eliminują siłę żywą, prawda? Która w tym momencie jest całkowicie bezpieczna.
A liczba 300 tysięcy żołnierzy? tym terytorialnych też.
To jest dużo. To jest dużo. Jeżeli oni będą odpowiednio przygotowani, jeżeli będą odpowiednio przeszkoleni, no to proszę pomnożyć to sobie razy 8 potencjalnego przeciwnika.
No i też rezerwiści, prawda?
Tak jest. Ale to właśnie jest, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, bardzo skrupulatne, konkretne, prawda, postępujące szkolenie tego potencjału obronnego, który później dla nas będzie stanowił naprawdę bardzo istotną siłę.
Czyli konsekwencja, cierpliwość, szkolenie i to da efekty.
Tak jest.
Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeba tych właśnie, tego potencjału używać.
Si vis pacem, para bellum.
Dziękuję serdecznie. Doktor habilitowany Paweł Szmitkowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, był gościem naszego programu. Serdecznie dziękuję naszemu gościowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wydanie naszych audycji. Szczęść Boże.